not travel into areas affected
by hospital.
Jarosław Kaczyński w gorącym okresie transformacji ustrojowej w Polsce spotykał się z sowieckim szpiegiem Anatolijem Wasinem. Był to przedstawiciel rosyjskiej ambasady. Kaczyński do tych spotkań przyznaje się sam w swojej książce. Twierdzi, że uciął te kontakty, gdy został szefem kancelarii prezydenta i poinformował o wszystkim ówczesnego szefa Urzędu Ochrony Państwa Andrzeja Milczanowskiego. Milczanowski jednak temu zaprzecza. Czy kontakty Jarosława Kaczyńskiego z sowieckim szpiegiem mają swoje konsekwencje do dziś? O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Tomasz Piątek pisze o Jarosławie Kaczyńskim. To jest człowiek, który atakował wielokrotnie Antoniego Macierewicza. Twierdził, że ma powiązania z rosyjskimi służbami. No i teraz pisze o Jarosławie Kaczyńskim. No ale pisze, że Kaczyński sam do tych kontaktów się przyznawał. Możemy przeczytać w jego artykule. W kraju się kotłowało. 4 czerwca 89 odbyły się częściowo wolne wybory do parlamentu. Ale już kilka tygodni później prezydentem zostaje generał Wojciech Jaruzelski. Wszystko było w ruchu, a sytuacja zmieniała się z dnia na dzień i to nie tylko w Polsce, ale również w ZSRR. I właśnie w tym chaotycznym okresie raczkującej polskiej demokracji i rozpadającego się ZSRR dochodziło do spotkań senatora Jarosława Kaczyńskiego ze szpiegiem Anatolijem Wasinem, członkiem sowieckich służb cywilnych specjalnych, przedstawicielem rosyjskiej ambasady. Kaczyński w swojej książce pomyłkowo nazywa go z kolei Wasinem. O czym rozmawiali? Wasin zapytał mnie wprost, czy Polska przyjęłaby taki status jak Finlandia. Tak Kaczyński pisze w swojej książce. Porozumienie przeciw monowładzy. Status Finlandii oznacza, że polskie władze mogłyby robić co chcą na krajowym podwórku, jednak już polityka zagraniczna byłaby w rękach Rosji. Pisze, że rozmawiali z tym Wasinem w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego. Przy ulicy Chmielnej. Działo się to latem 89 roku. Powiedział, że gdy został szefem kancelarii prezydenta, o wszystkim poinformował Andrzeja Milczanowskiego. Milczanowski temu zaprzecza. Kaczyński dalej opisuje, jak te rozmowy wyglądały. Łasin zaczął mnie zapraszać do swojego mieszkania na Saskiej Kępie i częstować bardzo obficie. Próbowałem się dowiedzieć, ale co
czym?
Się... Nie pisze, nie pisze.
No, to jest najciekawsze, bo gumą do rzucia, czy jakieś czekoladki, no czym go tam częstował? No?
Próbowałem się dowiedzieć, co się zdarzy w innych krajach komunistycznych, o sytuacji na Węgrzech, w Czechach, gdyż zaczęła się już tam rewolucja, o oceny, o udział Rosjan. Wykręcał się i sam pytał, najbardziej interesowało go to, gdzie teraz w Polsce jest biuro polityczne. Podejrzewał, że jest w episkopacie, próbował to u mnie zweryfikować. Wśród informacji, które Kaczyński miał wyciągnąć od Wasina, miał być m.in. zapowiedź puczu Gennadija Janajewa w Rosji. Tak jak mówię, Andrzej Milczanowski zaprzecza temu, że Jarosław Kaczyński, gdy zerwał te kontakty, jak twierdzi, to go o wszystkim poinformował. Czy to jest coś dziwnego, czy rzeczywiście w tamtym okresie senator, bo to był senator Komitetu Obywatelskiego Jarosław Kaczyński.
Z Solidarności, można tak powiedzieć.
Czy to było coś dziwnego, że się spotykał ze szpiegiem rosyjskim, czy w tamtym czasie no, wszyscy jakoś rozmawiali z tymi Rosjanami, którzy z Polski wychodzili?
No ja nie wiem, bo ja nie byłem wtedy senatorem i nie wiem, jakie były zwyczaje wśród senatorów.
Czy to powinno nas dziwić, może tak?
Wiem, że wtedy prezydentem został właśnie też głosami tego rodzaju ludzi zbrodniarz komunistyczny, morderca Polaków, kat stanu wojennego Jaruzelski, został pierwszym prezydentem III RP, a ten jego siepacz, czyli ten, co wykonywał te zbrodnicze rozkazy, Kiszczak, był premierem. No to już tam, no to Kaczyński mówi, no to ja też się spotykałem, no co miałem robić?
To są początki polskiej demokracji, tak no to oni nazywają.
Demokracją do tego nie nazywajmy, chyba że chodzi o demokrację ludową, no to nie tam żadne początki, tylko kontynuacja od 1944 roku. Ale tu mamy dwa wątki. Pierwszy to jest piątek, to znaczy dzisiaj jest poniedziałek, ale chodzi o wątek pana Piątka. Dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego Newsweek? No to tutaj raczej są to lewicowe konotacje, czyli ta opcja proeuropejska, powiedzmy z jakimś takim rdzeniem proniemieckim, nie? Czyli to jest pierwszy jakiś taki element, który trzeba wziąć pod uwagę. Dlaczego teraz o tym rozmawiamy, nie?
Książka... Kaczyński napisał książkę w 2016 roku.
Właśnie o tym mówię, że zobaczcie, że w 2016 roku książka się ukazała, gdzie Jarosław Kaczyński już wprost jawnie przyznaje się do
jakoś
kontaktów.
Go tam zmienił mu to nazwisko.
No to tam zmienił, nie zmienił. Może trochę gorzej pamięta. Łasin, Wasin, to wszystko jedno. No ruski, wiadomo, nie? Także to jest drugi wątek, że to jest sprawa prawdziwa, bo zakładamy, że no już jak opozycja mówi, że prawdziwa, Kaczyński mówi, że prawdziwa, że te spotkania były, no to trzeba przyjąć, że tu, że tak powiem, mamy z dwóch źródeł potwierdzenie. I że Kaczyński rzeczywiście spotykał się z agentem, z agentami, bo nie wiemy, czy na przykład jak tam trochę go poczęstował mocniej, czy tam jeszcze jacyś inni nie przychodzili. Może trzeba by zaraz zadać następne pytanie. No, jak on tak chętnie, Kaczyński, przychodził do domu prywatnego tego oficera służb specjalnych komunistycznych, to czy były jakieś powody, że on tam przychodził? No, no oczywiście mówi, że chciał obalić system sowiecki, nie? I tam wyciągać informacje, wybadać go. No, Kaczyński, ja nie wiem, jakie on miał szkolenie w badaniu ludzi, w wyciąganiu zeznań, czy różne takie, ale wiem, że ta druga strona to miała szkolenie i to dość dobre, i to dość dobre. Także ja bym w te bajki, jak to Kaczyński przesłuchiwał agenta KGB, czy nie wiadomo czego tam jeszcze, to bym nie wierzył. To są takie bzdury dla grzecznych dzieci. W rzeczywistości musiał być jakiś czynnik, który sprawiał, że Kaczyński chodził regularnie i pił z wódkę.
Myślisz, że to nie ciekawość?
Myślę, że to nie jest ciekawość. Inaczej mówiąc, myślę, że tu profesor Zybertowicz się kłania. Profesor Zybertowicz powiedział kiedyś takie bardzo, jedno chyba z naj...
Powiedział tak, podczas obrad okrągłego stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami. Musiał za to później przepraszać, był sądzony przez no właśnie uczestników, przez tych byłych opozycjonistów, no ale taki cytat wypowiedział.
Jeszcze raz? Możesz ten cytat?
Podczas obrad okrągłego stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami.
Czyli po stronie Jaruzelskiego i Kiszczaka, no to byli ci ruscy komuniści, a po stronie Solidarnościowej według profesora Zybertowicza, żeby nie było, że to my tutaj jakąś teorię spiskową nową głosimy, tylko profesor Zybertowicz, człowiek, który zajmuje się transformacją ustrojową, człowiek, który przepytywał tych różnych polskich esbeków i różne służby, bo tam ich weryfikował, nie? Człowiek, który jest bardzo blisko z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który jest doradcą prezydenta Dudy obecnie, a wcześniej był taką, można powiedzieć, takim mózgiem.
Który ostatnio był u Moniki Jaruzelskiej.
No to tak właśnie, no to do tego powoli zmierzam, ale był też mózgiem, można powiedzieć, pisowskiej takiej polityki społecznej, czyli zdobywania nowego elektoratu, ten jego pomysł, taki archipelag polskości i tak dalej, czyli profesor Zybertowicz, kiedy mówi, to wie, co mówi. To dlatego taką laurkę tu wystawiam profesorowi Zybertowiczowi, że kiedy on mówi o politykach Solidarności, czyli także o Jarosławie Kaczyńskim, to wypowiada zdanie, że to komuniści dogadali się ze swoją agenturą. Nie? Dobrze? To ja rozumiem?
Komuniści podzielili się władzą z własną
agenturą. Nie? Tu mamy z kolei jednego z przedstawicieli tej strony opozycyjnej, który nie jest polskimi tymi ubowcami, czyli SBK-ami, czy WSI, czy to się tam wtedy informacja wojskowa nazywała, nie z polskimi komunistycznymi służbami się spotyka, tylko mamy oto Jarosława Kaczyńskiego, który spotyka się z przedstawicielem Moskwy. to jest, że tak powiem, wyższy poziom zdrady narodowej, nie? Pamiętamy, że Lech Wałęsa dokładnie w ten sam sposób tłumaczył swoje kontakty z SB. Z kim on tam jeszcze miał kontakty, no tego do końca nie wiemy.
Możemy przytoczyć
jego wypowiedź. Ale pewne wątki są, że miał także z innymi służbami kontakty. Ale sam się przyznaje do kontaktów z SB i zobaczcie, jaką narrację próbuje nam sprzedać.
To powiedział w programie Kropka na D 24 lutego 2011 roku. W tamtym czasie wszyscy podpisywali i ja podpisałem. Ale podpisałem nie z myślą, że kiedykolwiek przejdę na tamtą stronę, że zdradzę, tylko z myślą, jak was ograć. Już ja wiem, gdzie jest błąd. Ja już się przygotuję. I tak zrobiłem, i się przygotowałem, i poprowadziłem. Gdybym miał powtórzyć moje życie, bym powtórzył dokładnie tak, jak zrobiłem, to ze wszystkim, nawet z tymi kontaktami z bezpieką itd. Dlatego, że tak można było ich ograć.
Czyli widzimy, jak to on obalał razem z żoną komunę i cały Związek Sowiecki, ale w rzeczywistości no, chodził i, że tak powiem, podpisał zobowiązanie do kapowania na SB. Sam się do tego przyznał, ale oczywiście nie po to, żeby zdradzić,
żeby ich ograć.
Tylko po to, żeby ich ograć. No to tam już...
Możemy przypomnieć państwu, tak na początku taka wstawka humorystyczna, jak żona z kolei obala Wałęsę na żywo.
I tu też było podobnie. Ale bardzo uważaliśmy, a ja szczególnie. Ale mimo wszystko nagrali nasze alkoholowe wyczyny z różnych kamer i potem pokazywali, jak my chlaliśmy. Nie było pijaństwa. Ja już wtedy nie mogłem wypić.
A rodziną się kurde zajmę.
Dziękuję.
Zobacz, dziękuję. No.
To jest bardzo ważny wątek, wiesz, no jeśli byśmy mieli sięgnąć do Biblii, to Bóg popiera tutaj stanowisko żony Lecha Wałęsy. Jak ona ma tam na imię, pamiętasz?
Nie Wanda?
Nie, no na pewno nie Wanda.
Danuta.
Danuśki. I rzeczywiście, kiedy apostoł Paweł, czyli no, można powiedzieć głos Chrystusa apostolski, pokazuje, jak zarządzać Kościołem, no to właśnie przyjmuje tutaj to kryterium Danuty Wałęsy, bo mówi, że jeśli człowiek nie potrafi zarządzać dobrze swoim domem, no to nie może się brać za sprawy poważniejsze. Tu akurat chodzi o sprawy Kościoła. Zobaczcie sobie pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, czyli list do Tytusa. Tam są podobne kryteria i to zarządzanie własnym domem chrześcijańskiego przywódcy, pastora, biskupa jest podstawowym kryterium, że tak powiem, awansowania go wyżej w strukturze społecznej, żeby on mógł zarządzać większą jakąś zbiorowością niż swój dom. Tu no niestety Wałęsa wziął się za naprawianie świata, a jego rodzina leży odłogiem i Danusia przyszła, opierniczyła dziada na wizji i się skończyło. I żegnam państwa i się skończyła cała jego przemowa. Także no widać, że się trochę słucha tej Danuśki. No to...
Nie opowiada, jak to on bardzo uważał.
Bardzo uważał, ale zobacz, że też wątek obfitego częstowania pojawia się jak u Kaczyńskiego. Przecież tu w tej wypowiedzi naszego byłego prezydenta znowu pojawiają się jakieś litry albo nawet hektolitry alkoholu.
Ale on wtedy już nie pił.
On wtedy już nie pił, ale z kilku kamer nagrali, jak pił.
Ale uważał bardzo.
No to, ale obficie, zobaczcie, kiedy Jarosław Kaczyński idzie do agenta Moskwy, to też mówi o obfitym zapijaniu. No rzeczywiście z ruskim, no to nie pogadasz bez paru stakanów.
Ale on może
no, to
chciał
to
właśnie
taki stereotyp
tak wyciągnąć
jest.
W niego, z niego jakieś tajemnice.
Czyli twierdzisz, że Kaczyński ma mocniejszą głowę niż agent
może tak
KGB?
Może chciał spróbować.
to by były jaja.
To Kaczyńscy to by... przy okrągłym stole nie siedzieli, no ale byli jakby w tych zespołach. Jarosław
w drugim
był do spraw reform politycznych, ale był w zespole do spraw pluralizmu związkowego
sobie,
razem z Frasyniukiem.
Można sobie obejrzeć taki bardzo dobry czeski serial Uśpieni. Nie pamiętam polskiego tytułu. Może nawet
Nieświadomi.
Tak, Nieświadomi, tak?
Się wydaje,
chyba
zobaczymy.
Nieświadomi. Taki 6-odcinkowy miniserial. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Tam jest pokazane, jak komuniści...
Nieświadomi po polsku, tak.
Nieświadomi. Wychodząc z Czechosłowacji, wtedy jeszcze jeszcze, pozostawili nie tylko jeden garnitur tych takich właśnie, jak powiedziałem, Kiszczak czy Jaruzelski, którzy zostali odpowiednio premierem i prezydentem tego tworu, nowotworu, jakim jest trzecia RP, ale zostawili tam kolejne pokolenia, kolejne, można powiedzieć, zderzaki. Najpierw się zużyje ten, później będziemy mieć takiego samego z opozycji, który wcześniej walczył z tym i tak dalej, i tak dalej. I będziemy rządzić przez kilkadziesiąt, a może i więcej lat. To jest plan rosyjski. I niestety tutaj w tym samo doniesieniu Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on w książce o sobie pisze, no niestety element takiego planu się pojawia. Bo po pierwsze są pijackie libacje z agentem komunistycznym, agentem Moskwy. Są wielokrotne rozmowy. Nie tak, że on raz przyszedł, przekonał się i uciekł, już nigdy więcej z tym dziadem nie chciał gadać, tylko on tam przychodził, że tak powiem, dość często. Prawdopodobnie, to już jest, tylko mówię o prawdopodobieństwie, ale taka jest, można powiedzieć, specyfika działania wszelkich służb, te spotkania nie były, można powiedzieć, jednostronne. Czyli tutaj oczywiście coś tam dawano Kaczyńskiemu, ale jednocześnie gromadzono na niego haki. Zobaczcie, że to, w jaki sposób dzisiaj zarządzana jest trzecia RP, przypomina właśnie system sowiecki. O tym mówił pancerny Marian, szef NIK-u, pan Banaś. Nie? Powiedział, że Kaczyński za pomocą tego Kamińskiego, szefa MSWiA...
Powiedział tak, władza PiS stosuje te same metody, co władze komunistyczne, tak powiedział w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawdą. I potem mówi, teraz wiem, że Kamiński zajmował się mną od 2018 roku. On i różni funkcjonariusze, którzy są powiązani z układami mafijnymi, bo przecież nikt po 1990 roku porządnie tych służb nie zweryfikował.
Andrzej Sośnierz mówił dokładnie to samo, czyli widzimy kolejne świadectwo, że tutaj na polityków Porozumienia, na Gowina, że są zbierane haki, pokazuje tylko, że Jarosław Kaczyński prowadzi moskiewską szkołę, że tak powiem, zarządzania państwem, nie? Że to jest gromadzenie haków, to są
no właśnie, chciałem cię zapytać, gdzie widać teraz, czy widać w ogóle jakieś konsekwencje tamtych spotkań z 89 roku
czasu.
W politycznej działalności Kaczyńskiego, nie tylko do naszego czasu, ale ostatnich, powiedzmy, tych lat kilkunastu.
Oczywiście ja bym mógł długo opowiadać o tych właśnie podobieństwach, ale oprócz tych metod kagiebistycznych, które stosuje Jarosław Kaczyński, tu ciekawe, że jeden z takich prawdziwych solidarnościowców, pan Krzysztof Wyszkowski, niedawno będąc w naszej telewizji, wyraził rozczarowanie rządami Kaczyńskiego. Także no tu zobaczcie, że to takie dostrzeganie tego, że Kaczyński nie robi tego, co powinien, jest no, z różnych stron, nawet z takiego obozu, powiedzmy, solidarnościowego. Krzysztof Wyszkowski, legenda Solidarności, on tu w naszej telewizji to ewidentnie taką dezaprobatę wyraził. Podsumuję tylko ten nasz pierwszy wniosek z lat 90. KGB musiało mieć haki na Kaczyńskiego. To jest dla mnie oczywiste. Jeśli on przychodził po sznurku i pił wódę z komunistycznymi agentami, to oni musieli mieć na niego haki. No to są dwa rodzaje haków zwykle. Haki obyczajowe i tu rzeczywiście przeróżne domysły i plotki chodzą na temat Jarosława Kaczyńskiego. Także pewnie tego rodzaju haki mieli. To temu służyła mniej więcej operacja Hiacynt i tak dalej, i tak dalej. Drugi rodzaj haków, no to jest tak zwana marchewka, czyli dają pieniądze. I tu Jarosław Kaczyński sam przyznał, że podwaliny finansowe jego tego PC, czyli Porozumienia Centrum, później PiSu, no to dali im komuniści, dał im Kiszczak.
Musicie pamiętać, że myśmy to wszystko, tutaj w kontekście Srebrnej, że myśmy to wszystko kupili w czasie, kiedy rządzili komuniści.
No tak, no to, czyli komuniści dali, no bo to powiedzenie dzisiaj to dla na przykład twojego może, czy młodszych troszeczkę od ciebie nic nie znaczy. W komunizmie nie można było papieru toaletowego kupić bez praktycznie rozdzielnika komunistycznej władzy, a co innego, a co dopiero kupienie jakiejś gazety całej, nie? Czyli rozumiecie, kupiliśmy kiedy, bo to gazetę razem z działką, rozumiesz, gazeta tam nie nadawała się do papieru toaletowego, do klopa, a że tak powiem, ta działka miała prawdziwą wartość.
Działce
srebrna, a skromna. No to właśnie o to chodziło. Także chodzi mi, mówię o tym, że Kaczyński dostał ogromny bonus, ogromny prezent od władzy komunistycznej. On to mówi, no dzięki komunistom mamy majątek, nie? Tak przedstawia to, a wcześniej widzimy go, kiedy chodzi na pijackie libacje, gdzie obficie leje się alkohol z wysłannikiem Moskwy na Polskę, nie? Takich ludzi, że tak powiem, obłaskawiono albo za pomocą haków, i za pomocą grantów finansowych. Kaczyński jedno i drugie widać, że ma. Znaczy, że tak powiem, na niego mają. I teraz to jest tak zwana hodowla człowieka, który za powiedzmy 20 lat, może 30, odbejmie jakąś ważną funkcję w państwie.
To samo mówi generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, powiedział...
Nie jest dla mnie autorytet.
Sonda na prowadzenie dialogu z człowiekiem, który jeszcze nie jest na świeczniku, jednak w przyszłości może odegrać ważną rolę w polityce, a tym samym może zostać wykorzystany jako narzędzie Rosji.
No dokładnie tak. Przecież podobny rys Jarosława Kaczyńskiego to nawet po 2010 roku po Smoleńsku się ujawnił, kiedy on w 2011 roku potajemnie spotkał się z przedstawicielem tej hunty rządzącej wtedy, czyli z tym szefem PSL-u, ówczesnego. Ten, co wiesz, jak tylko został premierem, no to Miss Polski zrobił swoją jakąś sekretarką, czy rzecznikiem praw obywatelskich, czy rzecznikiem prasowym, czy coś takiego, nie? Bo akurat Miss Polski miała takie kwalifikacje, żeby reprezentować. No toż taki właśnie Pawlak i potajemna libacja znowu Kaczyński-Pawlak już po Smoleńsku,
Wpisałem, to jest artykuł z 2012 roku.
Może to 12 to był, to już tam, ale w każdym razie mówię, że po Smoleńsku, ja napisałem wtedy na blogu Gazety Polskiej Niezależna.pl, jeszcze wtedy to tam pozwalali mi pisać, napisałem taki bardzo, no bardzo jakiś oburzenie, no takie oburzenie wyraziłem z tego powodu, że to coś niedobrego się dzieje, że tu wszyscy myśleli, że po Smoleńsku to Kaczyński już przejdzie na jasną stronę mocy, a tu jakieś potajemne spotkania.
Przypomnijmy, że PSL był wtedy w koalicji z Platformą Obywatelską.
No to tak, no dlatego mówię o tej huncie rządzącej wtedy. Ale najciekawszym, myślę, bo tu mamy ten model osobisty, czy i tu należy postawić pytanie, czy Kaczyński jest drugim Bolkiem, nie? Bo z tego się taki obraz niestety wyłania. Ale myślę, że o wiele ciekawszy czy ważniejszy jest drugi wątek, który wiąże się z twoim pytaniem, jakie to ma przełożenie na dziś. Bo agent Moskwy pyta Kaczyńskiego, przynajmniej tak Kaczyński to relacjonuje, czy zgodzilibyście się, wicie, rozumicie, towarzysze, na model fiński. Czyli, że Polska będzie miała tak zwaną wewnętrzną suwerenność, taki priwislański kraj, gdzie, znaczy może to jeszcze Królestwo Polskie, nie? Bo to priwislański kraj to już nie miał tych, gdzie będzie tam, powiedzmy, taka paradna armia do defilad, nie? Taka, że będziecie sobie mogli defilady tu robić w Warszawie, że tam będzie język polski w szkołach, nie? No taki mniej więcej, ale car będzie waszym królem, nie? No to tak mniej więcej.
Taka półsowiecka republika.
Taka postsowiecka, półsowiecka republika i nazwali to modelem fińskim. Ja dzisiaj bym to nazwał modelem fińsko-białoruskim, bo Finlandia jednak poszła w kierunku silniejszych związków z Zachodem, z NATO i tak dalej. No a tu bardziej to, co robi Kaczyński, to zaczyna przypominać Białoruś, a nie Finlandię. No ale powiedzmy, że jeszcze w tych latach 90. no to nazywało się to Finlandia, a dzisiaj Białoruś. Ja nazywam to, że PiS, czyli Kato Pato Komuna w Polsce realizuje model fińsko-białoruski, czyli w rzeczywistości jesteśmy, że tak powiem, przytroczeni do kulbaki imperium zła, czyli Rosja-Chiny, ale tu jakiś wataszka, taki jak ten, jak on się tam nazywa, ten Łukaszenka, na Białorusi ma pewną swobodę budowania swojego dworu, swoich praw, tam może swoją rodzinę, no tu Kaczyński to tam rodziny mało, no ale różnych tam takich ma, takich ludzi, których bardzo jakoś tam szczególnie wybiera, to są tacy jak Ziobro, jak Obajtek, jak Morawiecki, nie? No i on ich tam, że tak powiem, szczodrze jakoś wynagradza, no tam umieszcza na tych swoich dworskich stanowiskach, nie? Także mamy taki model bizantyjski, bo tu na to jeszcze należy nałożyć rolę cerkwi. Nie? W modelu bizantyjskim to jest bardzo ważne. Nie tylko jest takie samo dzierżawie od góry, że jest car i później całe społeczeństwo jest zbudowane hierarchicznie w ramach takiej piramidy. Każdy człowiek, każdy urzędnik no gdzieś podlega carowi bezpośrednio i przed nim, że tak powiem, wszyscy schylają głowy albo wypinają jakieś inne części ciała. I to jest model właśnie ten bizantyjski, ale on ma drugi element. W modelu, można powiedzieć, zachodnim, kościół czy kościoły, w modelu protestanckim to już wiele kościołów, w modelu katolickim no jeden kościół, ale kościoły czy kościół są niezależne od władzy, niezależne od cara, nie? Tam się, pamiętacie, były takie wojny nawet między papieżem a cesarzem na zachodzie, nie? Który jest ważniejszy, no tam różnie wychodziło, raz jeden, raz drugi, jak to na wojnie, ale w modelu tym bizantyjskim tam w ogóle nie ma takiej dyskusji, żeby Kościół był w jakiś sposób samodzielny, niezależny od władzy carskiej. Kościół całkowicie podlega władzy cara. To jest właśnie ten model bizantyjski, dlatego nazywamy to cerkiew, nie? Z rosyjskiego kościół, cerkiew. I Kaczyński razem z katolickimi biskupami realizują ten model bizantyjski. Zobaczcie, tu spora część intelektualistów katolickich grzmi na alarm, bije na alarm, mówiąc, słuchajcie, to jest przecież sojusz tronu i ołtarza. To jest coś złego. Z tego muszą wyjść złe skutki zarówno dla tronu, czyli dla państwa, jak i dla kościoła, dla ołtarza. Nie? Tak jak oni to mówią i tu przecież zapraszaliśmy gości katolickich i oni też to bardzo jasno potępiali.
Ale może w Polsce to z kolei władza jest pod butem kościoła, tak niektórzy mówią, a nie odwrotnie.
Myślę, że tutaj obie te strony służą Moskwie. Zarówno ta strona, powiedzmy, okrągłostołowa, jak i biskupi katolicy. Dowód na to mieliśmy w 2012 roku, kiedy Putin wysłał tutaj Cyryla, to jest taki agent KGB, który obecnie wtedy robił na odcinku szefa cerkwi moskiewskiej, nie? Czyli głowa prawosławia moskiewskiego. Nie całego prawosławia, dzięki Bogu, tylko moskiewskiego prawosławia. Niestety polskie prawosławie jest w większości zapatrzone i podporządkowane Moskwie, a nie Konstantynopolowi. Także no po części to też dotyczy polskiej hierarchii prawosławnej, która no jest taka wierno poddańcza w stosunku do cerkwi moskiewskiej niestety. I ten patriarcha Cyryl, jakiś tam agent KGB, nie pamiętam jego tych danych operacyjnych, to sobie można gdzieś wygooglować, przyjechał do Polski i wtedy Glemb go witał, czyli szef z kolei episkopatu, można tak powiedzieć, prymas polskich biskupów katolickich, witał go jako męża opłacznościowego dla świata. Tego agenta KGB, prymas Polski, witał na kolanach, można powiedzieć, jako męża opatrznościowego dla świata, a wszyscy polscy biskupi, bez wyjątku, cały polski episkopat złożył w 2012 taki hołd lenny Putinowi i takie na kolanach tam twierdzili, że oni już nie będą źle nigdy o Rosji mówić,
pojednanie,
że będzie
polsko-rosyjskie
i tak dalej. Takie kucypały, to wszyscy biskupi podpisali ten
apel. No takie rzeczy
apel.
Przecież też tuż po katastrofie smoleńskiej
dlatego
też miały miejsce.
Dlatego ja nie szukałbym, czy w Polsce rządzi, że tak powiem, episkopat, a PiS jest, można powiedzieć, przydupasem episkopatu, czy odwrotnie. Nie? To myślę, że to w ogóle nie tu trzeba szukać. Obie te siły są podporządkowane w Polsce Moskwie i obie te siły na rozkaz Moskwy ze sobą kolaborują.
Wrócimy do tematu za chwilę, teraz
można
krótkie.
Nie trzeba im nawet wielkiego rozkazu, bo oni to chętnie zrobią ze względu na to, że obie strony, wiecie, to jest jak w prostytucji, jak w burdelu, nie? Obie strony odnoszą tu pewną korzyść, ale ten pakt, sojusz tronu i ołtarza, jest paktem cudzołożnym, jest paktem obrzydliwym, ale no obie strony tam są zadowolone, tak jak klienci burdeli i pracownice, no.
Widzicie, że to, co mówimy, może się wielu nie podobać,
no
dlatego,
i będzie się nie
dlatego
podobać.
Zachęcamy
a my dalej
was
będziemy
do
mówić.
Wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Nie utrzymujemy się oczywiście z żadnych rządowych dotacji. Na dzień dzisiejszy mamy 930 gitar. W maju jest ostatni dzień maja. Mamy challenge, mamy takie wyzwanie, żeby powiedzieć po polsku, żeby 1000 osób co miesiąc wspierało telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj jest 930 osób, także jeżeli jeszcze nie wsparłeś telewizji Idź Pod Prąd, prosimy Ciebie o to wsparcie. Masz jeszcze niecałe 24 godziny. Można to zrobić do końca dzisiejszego dnia. Jeszcze to zostanie zaliczone na miesiąc maj. A teraz zapraszam na krótki materiał zachęcający do wsparcia nagrany przez pastora Pawła Chojeckiego.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi: ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Osób zostało jeszcze co najmniej 70, także zachęcamy do wsparcia. Wróćmy jeszcze...
Dzisiaj będziemy na bieżąco Was informować. Śledźcie nasze media społecznościowe, Twitter, Facebook, Instagram. Tam będą pojawiały się te emocjonujące dane o końcówce. Cieszę się, że nasi widzowie pamiętają o nas. Lubimy sport, lubicie sport. No to będzie dzisiaj znowu finisz.
Wróćmy jeszcze do Jarosława Kaczyńskiego, do PiS-u, wielu ludzi przecież głosuje na PiS. Sam też zachęcałeś do tego. Możemy nawet przypomnieć ten materiał, gdy zachęcałeś razem z Marianem Kowalskim Jarosława Kaczyńskiego, żeby wywrócił ten okrągły stolik, czyli ten układ. Mówiłeś o tym w 16, w 17 roku. Ci starzy nasi widzowie pamiętają, może my młodym przypomnimy jedną z takich wypowiedzi.
Tu daje mu za wzór także jego brata Lecha, który właśnie kiedy był przy okrągłym stole, dogadywali się tam jakoś, się podpisali, a potem przyszły pierwsza tura tych wyborów. I okazało się, że naród jednak przejrzał na oczy.
Oczekiwania były wyższe.
Chce więcej. Tak. I co zrobił Lech Kaczyński? Wyrzućmy układy z komunistami. Nowy układ zawieramy. Teraz my rozdajemy karty. To powiedział Lech wtedy. Ale zgasił go Geremek. Tym hasłem, które powtarza nam Korwin-Mikke i Michalkiewicz. Pacta sunt servanda. Zachowuje się umowy. Ze świnią zawarłeś umowy, masz zachowywać ze świnią umowę. Pod pistoletem zawarłeś tą umowę, masz ją zachowywać. To powiedział Geremek. I głos Lecha Kaczyńskiego nie był wysłuchany. I my, to co mówię, Jarosławie, przewróć stolik tych układów z postkomunistami. To właśnie pokazujemy mu, że jest oczekiwanie w części społeczeństwa, które go poprze, jeśli on pójdzie na ostro, jeśli chodzi o rozprawę z komunizmem. Czy on tego usłucha? Nie wiem, ale my apelujemy. My mówimy, to jest jedyna szansa, to teraz. Polska czeka. Piłsudski też skończył w pewnym momencie, wywrócił stolik austro-węgiersko-pruski. Powiedział, a cmoknijcie mnie. I poszedł do więzienia. A potem został marszałkiem Polski. Potem pogonił bolszewika. W pewnym momencie wiedział: koniec układów. Teraz czas na Polskę.
Czyli musimy po prostu pokazać, że chcemy więcej.
Dokładnie tak. Ja myślę, że Jarosław patrzy na to, co się dzieje też w społeczeństwie.
Niestety do tego nie doszło. Widzimy niedawno jeszcze, jak PiS dogaduje się z postkomunistami, z lewicą. Przecież z Lewicą wspólnie przegłosowali Nowy Ład. Wcześniej przecież pan Czarzasty głosami PiSu został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Tam ta pani, taka już nie pamiętam, Biejat na szefową komisji rodziny, też z SLD, to wszystko z
teraz profesor Zybertowicz
poszedł do pani Jaruzelskiej. No, do tego nie doszło, także... ale pytanie, bo wielu ludzi...
trwa.
Wielu ludzi, którzy głosują na PiS, no mówią, że to jest opcja prawicowa, że właśnie antykomunistyczna, no że właśnie proamerykańska na przykład, że PiS rzeczywiście tą w jakimś tam stopniu tą współpracę z Ameryką zacieśnia, że gdzieś tam chcieli odebrać, coś tam odebrali, te emerytury tym ludziom powiązanym właśnie z komunistycznymi służbami, no jakoś tam się starali, chcieli te sądy przecież wymieniać. No,
chcieli, ale tu jakoś...
Jakbyś odpowiedział takiej osobie, no, która widzi w PiSie, słucha Radia Maryja, nie wiem, powiedzmy, i widzi w tym PiSie taką
to nie tylko
patriotyczno-polską siłę.
To powiedzieć, tacy ludzie o bardzo wąskich horyzontach popierają PiS. Jest jeszcze spore grono ludzi, którzy wierzą, że to jest siła propolska, że to jest coś takiego jak, powiedzmy, Gomułka pod koniec lat 50., po 56 roku, nie? Że tak troszeczkę próbuje tę smycz komunistyczną czy obrożę komunistyczną rozluźnić, nie? I wielu ludzi widzi te socjalne zapędy, widzi te powiązania stare, że to wszystko wyrasta z komunizmu, te ich srebrne, skromne i różne takie rzeczy, ale sobie myślą, że no nie ma w Polsce niczego lepszego i że ten Gomułka dzisiejszy, czyli Jarosław Kaczyński, no to jest taki, można powiedzieć, mały Piłsudski, który no niewiele może zrobić, no ale to, co robi, to jest najlepsze dla Polski. Nie? To jest myślę, że taka... O tych ludzi toczymy walkę, o ich umysły i sumienia, nie? Bo oni myślą poprawnie, w takim sensie cele mają poprawne, żeby Polska była suwerenna, żeby była wolna, żeby była silna i tak dalej, ale mają skrzywioną optykę, bo widzą Jarosława Kaczyńskiego jako no, jakąś nadzieję narodu polskiego, nie? Czyli cele mają dobre, metody rozumowania również, ale dane mają fałszywe, nie? I dlatego dochodzą do fałszywych wniosków i popierają Prawo i Sprawiedliwość, nie? Myślę, że żeby tym ludziom troszeczkę, że tak powiem, dołożyć faktów, żeby nie patrzyli tylko tym, co mówi Rydzyk czy Kurski z telewizji, czy tam ten, jak on się nazywa, ten taki dziennikarz kiedyś antyrosyjski, Rachoń, nie? Czy inne jakieś medium typu Gazeta Polska, warto troszeczkę spojrzeć dalej na wschód. Nie? No bo tak jeszcze tu z Moskwy pewnych rzeczy nie widać, bo myślę, że ekipa pisowska dość umiejętnie tutaj gra kartą rosyjską, także wszystkim się wydaje, że PiS jest przeciwko Moskwie. Nie? Takie są i różne deklaracje i różne tam niby działania takie. Teraz na przykład kupili te drony tureckie, że to niby przeciwko Rosji, a to przecież kpina. Rosja ma dokładnie rozpracowane te drony tureckie, bo przecież one walczą na tych, powiedzmy, środkowo-azjatyckich tam frontach czy na rubieżach Europy. Tam także mają dokładnie rozpracowane Rosjanie, także te drony nie są niebezpieczne dla Rosjan. One może są dla Szwedów by były niebezpieczne, dla Finów, nie? No, ale to nie są nasi wrogowie. A dla Rosjan te drony, chociaż one tam rzeczywiście mają dość dużą wartość bojową same w sobie, tylko problemem jest, że one są rozpracowane przez Rosję. Czyli Rosja, kiedy będzie chciała je unieszkodliwić, to je unieszkodliwi. No i tyle, nie? Także to pokazuje, że pozorne działania na tym froncie antyrosyjskim są w obozie pisowskim i tu się ludzie uspokajają, że aha, no to dobrze, że przynajmniej tu w polityce tej zagranicznej władza PiS jest antyrosyjska. I tych patriotów, którzy popierają PiS, ale jednak są ludźmi myślącymi, to uspokaja. Ale wystarczy pojechać troszeczkę dalej na wschód, do Pekinu. Tam właśnie wybrał się pisowski minister ostatnio, Rau. Zobaczcie, w jakim momencie. Stany Zjednoczone dalej są w zwarciu z Chinami. Nie? W Polsce mamy oto proces dwóch agentów podejrzanych o szpiegowstwo, dwóch ludzi podejrzanych o szpiegowstwo na rzecz komunistycznych Chin. I w tym momencie, kiedy tu ma dojść do tego procesu, czy tam dochodzi do tego procesu, w tym momencie pan Rao, czyli szef polskiej dyplomacji, jedzie do Pekinu rozmawiać z komunistami. Zobaczcie, znowu powtarza mantrę prezydenta Dudy, jak to wspaniale sobie Chiny poradziły z koronawirusem i uratowały świat przed chińską
epidemią.
Teraz jest epidemią.
Informacja, że z kolei na gwałt szukają ludzi zakażonych tym koronawirusem pochodzącym od zwierząt, bo nie mają nigdzie żadnych takich dowodów. Coraz więcej mówi się, że to wyszło z laboratorium.
Oni
teraz szukają przed jakimś koronawirusem
znaleźli jakiegoś jednego, znaleźli jakiegoś nietoperza, ale 2000 kilometrów dalej. Także no, nie pasi.
Trzeba go przetransportować. Chiński komunikat stwierdza, że Pekin zasugerował potrzebę omówienia związków między 14 planem pięcioletnim Chin a polskim Nowym Ładem.
O właśnie.
Będzie u nas też będzie później 14 jakiś Nowy Ład, myślisz? U nas będzie taki pierwszy?
U nas będzie dużo gorzej. U nas będą te domki, które Kaczyński zaprojektuje dla Polaków, 50 metrów, a jak ktoś się będzie dobrze starał, to 70 metrów dostanie, tylko z płaskim dachem. Także to jest oferta komunistyczna. Mundurków jeszcze nie szyją, ale rowery pewnie będą robić, bo sprawa elektrycznych samochodów wzięła w łeb. Nie pamiętacie, jak Morawiecki obiecywał każdemu elektryczny samochód do umycia, ale nawet nie ma do umycia tych elektrycznych samochodów. No toż jaką tu ekologię zrobić?
Zamknąć kopalnię.
Pedały! Będą rowery, tak jak w Chinach w latach 60. czy 70. Tam wszyscy pedałowali. Takie pamiętam z dzieciństwa obrazki, jak w dzienniku telewizyjnym były z Pekinu, no to właśnie wszyscy na rowerach, w takich tych kapeluszach jakichś takich, nie wiem, z jakiejś tam słomy ryżowej.
Jak to będzie
w takich szarych mundurkach.
Zobacz, jak to będzie korelować tą zero emisyjnością.
O właśnie!
To oni nic nie będą, żadnego zanieczyszczenia.
O to chodzi! Zobaczcie.
Chiny to jest czysty kraj.
To jest ekologia! Polacy na rowery! To już tam... Ja już nie będę ciągnął tych wątków, bo wiecie, że tu zaraz popadniemy w jakąś herezję.
Chiny zapraszają polskie firmy do przyjazdu do Chin w celu promowania wysokiej jakości produktów i usług.
I jeszcze chcą, żeby żywność kupować, to znaczy, że będą podwyżki.
Niedyskryminacyjne środowisko biznesowe.
Ja tylko pamiętam, jak mieliśmy okazję wyżywić olimpiadę w Moskwie, no to już w ogóle nie było żywności w Polsce i trochę się Polacy wkurzyli wtedy, a Kozakiewicz pokazał taki fajniuśki gest w Moskwie. Może ktoś i kiedyś w Pekinie pokaże, na pewno nie będzie to pan Rao. Rao szedł na czworaka tam.
W momencie, gdy Stany Zjednoczone są takie osłabione, gdy tam prezydent Biden gdzieś tam o jakichś tam dziewczynkach znowu coś tam mu się wyrwało na mównicy, no to może ten kierunek chiński jest słusznym kierunkiem.
Ale czego krytykujesz Bidena? Przecież to jest bardzo dobry katolik.
Aha.
No, on chodzi do kościoła, daje na tacę namszy. Co się czepiasz? Co się go czepiasz? Dobry jest. A tam, że dziewczynki lubi? A co? A to w biskupi to nie lubią? A księża to nie lubią? No to na dogrywkę zapraszam. Będziemy dzisiaj mówić o biskupie Rakoczym i różnych takich sprawach. Cóż się nie czepiaj Bidena? Noż biedny stary człowiek.
Jednak ten kierunek bajdenowski lepszy.
To jest męczennik mediów, jak mówi ksiądz Tadeusz Rydzyk o Janiaku. To też taki był.
Męczennik.
Męczennik. No same męczenniki tam mają w tym kościele. No dobrze, no taki wysyp męczenników. Noż co, ja im będę zazdrościł. Ja chcę tylko pokazać, że najważniejszym właśnie elementem przemówienia, spotkania Rao z tamtym Pingi i różne inne, było właśnie zrównanie Polski, czy dopasowanie Polski do planu pięcioletniego w Chinach. Nie wiem, czy tu młodym widzom wyjaśnię, że komuniści twierdzili, że kapitalizm to jest zły, bo tam się wszystko dzieje tak, można powiedzieć, spontanicznie. Czyli na przykład brakuje sznurówek, no to zaraz ktoś zacznie produkować masowo sznurówki i już nie brakuje sznurówek, nie?
Ale
później jest nadprodukcja, bo co jest problemem kapitalizmu? nie? Nadprodukcja. Tam pokazywali nam zawsze, jak tam kawę, wiecie, gdzieś tam w Brazylii, czy gdzieś wyrzucają do morza, jak tony masła zalegają w Belgii, Brukselę i już tam nie mogą pomieścić, będą chyba jakoś tego, że jest nadprodukcja żywności i w ogóle wszystkiego w tym kapitalizmie. No to komuniści stwierdzili, że żeby nie było nadprodukcji, to trzeba wprowadzić system centralnego planowania. Nie? Jak się tak zaplanuje, no to już na przykład tych sznurówek zrobią tyle, ile trzeba, masła tyle trzeba, kawy, no to tam zbożowej, ale zrobią tyle, ile trzeba, nie? I wszystko będzie pięknie, nie będzie nadwyżek, ale nie będzie i braków, nie? Taki był plan. A jak wyszło? Nadwyżek rzeczywiście nie było.
Czyli połowa sukcesu była.
Były nagie haki. Naga haka to była właśnie. I to znaczy same braki. Nie?
No i teraz ma być w Polsce taki nowy ład.
Także zobaczcie, że Chiny dokładnie idą dzisiaj komunistyczne też tym elementem planów pięcioletnich, żeby tu właśnie wszystko grało i bucało. I teraz nasze komuszki, te katokomuszki, nie? Te już takie, wiecie, co do kościoła często chodzą na msze i tak dalej. Kogo oni tam lubią, no to już nie będziemy o tym mówić, bo w pierwszej części o tym mówiłem. Oni teraz chcą brać wzór z komunistycznych Chin. Czyli ten nowy dziad, plan PiSu na polepszenie, że tak powiem, klasy średniej w Polsce, to nawet Gowin już tam mówi, że on się na to nie zgodzi, ale tam coś zobaczymy, jak nie Gowin, no to lewica, komuniści pomogą towarzyszowi Kaczyńskiemu i nowy dziad wejdzie w życie, tylko że to będzie nowy dziad na modłę już chińską. Przecież Rau, w tym momencie historii, zobaczcie, w tym momencie historii, kiedy Stany Zjednoczone toczą dalej wojnę na Dalekim Wschodzie o dominację z komunistycznymi Chinami, kiedy w Polsce mamy szpiegów komunistycznych, którzy tak dziwnym trafem już chyba drugi rok siedzą w więzieniu, w areszcie i tak nic, żaden proces tego, ale już teraz coś ma być. Teraz pan Nisztor, żeby zrównoważyć te chińskie umizgi Kaczyńskiego i spółki, pokazuje, że to jacyś z SLD, tak? Dobrze kojarzę? Tam też...
Popieralski coś tam...
No to podpieralski, znaczy Napieralski to jest skąd? Z SLD, nie?
Tak, tak.
Z tej wprost komunistycznej, czy tam postkomunistycznej bajki, że Napieralski się tam spotykał z tymi agentami. No pani Hania Shen, myślę, że więcej opowie niebawem na ten temat, od razu zapytała, no ale czy w tym momencie nie powinna być jasna deklaracja rządu polskiego, że firma Huawei nie ma czego szukać nad Wisłą? Niech szuka gdzieś tam może nad Wołgą czy gdzieś, ale nad Wisłą nie ma czego
ale
szukać.
Ale to ostatnio nie Ziobro czasem interweniował kiedyś w takiej sprawie, żeby nie dyskryminować?
Ziobro wprost ujął się za Huawei'em, a zobaczcie, jednocześnie on jako prokurator tu będzie nadzorował oskarżanie tych szpiegów Huawei'a. Będzie sprawiedliwy na pewno proces.
Tak jak te procesy Banasiowe.
No to tak właśnie wygląda ten układ fińsko-białoruski. To właśnie bym powiedział tym, którzy jeszcze mają jakiekolwiek nadzieje w stosunku do PiSu, do Jarosława Kaczyńskiego. On nam buduje układ fińsko-białoruski, którego pomysł pojawił się, znaczy usłyszał on, sam twierdzi, w 90 roku od agenta Moskwy. Ten pomysł w Moskwie powstał dużo wcześniej niż w 90 roku, ale Kaczyński w sposób świadomy czy nieświadomy, nie wiem i nie rozstrzygam tego, ale zobaczcie, po owocach to jest kryterium pokazane przez samego Jezusa. Już nie możecie wejść w, można powiedzieć, w jakieś takie teologiczne czy geopolityczne rozumienie tego, nie? Bo nie macie wiedzy czy nie macie informacji. Jeśli nie możecie zajrzeć za kurtynę, czyli do kuchni, jak się to dzieje, no bo nie wiemy, kto z kim gadał, jakie haki mają, nagie haki, takie haki, co mają na Kaczyńskiego, nie wiemy tego, nie? Ale Jezus mówi, w takiej sytuacji zobaczcie owoce. I teraz mamy. Agent KGB proponuje Kaczyńskiemu, słuchaj, ty będziesz jakimś królem miejscowym, watażką miejscowym, nie? Ale Polska będzie wierna Wschodowi. Będzie wierna Imperium Zła, Imperium Komunistycznemu. Czyli to ten model fiński. Czyli Polska będzie na zewnątrz realizowała wytyczne polityki moskiewskiej, a wewnątrz wy sobie będziecie, towarzysze, rządzić po swojemu i my w to nie wnikamy.
Możecie sobie hodować biskupów, którzy lubią dzieci, bardzo kochają dzieci. Możecie jeździć do burdelu. Gdzie to? W Rzeszowie oni tam jeździli?
Gdzieś pod Rzeszowem.
Gdzieś pod Rzeszowem możecie sobie jeździć.
Karpackim.
Możecie niszczyć wszelaką opozycję. Możecie se wszystkie media zrobić monopol. Możecie sobie... Można powiedzieć, rozkraść majątek, możecie sprywatyzować, możecie upaństwowić wszystko, jak towarzysz ten Suski powiedział. No jak to zrobić, żeby nasze dzieci nie pracowały w państwowych firmach?
Jak w Polsce wszystko
państwowe. Jak w Polsce wszystko państwowe, że to i nasze dzieci. Ribiata, nużna im robotać. Noż to wszystkie na państwowych posadach. Noż tam zwykły Kowalski czy Nowak to za 3000, a ten za 30. No i co, nie pasi komu? Noż nie pasi, noż to, a proszę, a spieprzać z Polski, jak się nie podoba nasz bantustan, przepraszam, katolicko-narodowo-komunistyczny raj. No i 3 miliony Polaków, albo i więcej wyjechało, a następni już pakują walizki. Także po owocach widzimy, że plan tego Własina, czy jak on się tam nazywa?
Własin.
Własina został przez Kaczyńskiego Katoli. Zrealizowany. I dzisiaj Polska ma model fiński. Politykę zagraniczną uprawia pod dyktando Moskwy i płaszczy się i Duda i teraz Rau płaszczą się przed wataszkami komunistycznymi z Pekinu. A tu coraz bardziej model białoruski się zbliża. Likwidacja wszelkich mediów. Zobaczcie, przecież tu wykupienie z jednej strony tej grupy Polska Press, ale z drugiej strony niszczenie telewizji, idź pod prąd, teraz przez proces już, nie? Wcześniej były działania operacyjne, długie obrabianie Mariana, żeby go wyciągnąć, nie? Później atak wszystkich tych mediów, że jesteśmy sektą. No to nic nie pomogło, bo my idziemy dalej, Polacy dalej nas słuchają, 1000 gitar nam gra i tak dalej. No to teraz proces wymyślili, nie? Zobaczcie, to jest model białoruski, który robi Kaczyński. A wszystko ma związek z tamtą rozmową i pijatyką, i hakami, które mają 100%, że mają haki na Kaczyńskiego w Moskwie.
Przejdziemy teraz na koniec do waszych widzów, do waszych głosów. Elżbieta Siwek. Czy te spotkania Kaczyńskiego z tym rosyjskim szpiegiem spowodowały uległość polskiej strony, jeśli chodzi o zamach w Smoleńsku?
To póki nie wiemy więcej oprócz tego, czego nie wiemy dzięki ministrowi Macierewiczowi, który praktycznie zmarnował ten czas i nic nie zrobił, nie? To łączenie tych kwestii wprost jest troszeczkę przedwczesne. I dlatego nie próbujmy, bo tu sytuacja może być na kilku poziomach bardziej skomplikowana. Nie? Nie chcę tego, takich różnych scenariuszy, jak to mogło być, wyjaśniać, ale powiem wam jedno. Kiedyś rozmawiałem z takim bardzo wysoko postawionym, tuż obok Kaczyńskiego i Dudy, przedstawicielem tej opcji pisowskiej. I to był chyba 2012 lub 2013 rok, nie pamiętam. Ale to już na pewno było po tym spotkaniu Kaczyńskiego z Pawlakiem, o którym mówiłem wcześniej. I ja zapytałem tego człowieka. Oczywiście wcześniej no wszystko to było w takim duchu antyrosyjskim, nie? Że to Rosjanie zrobili, że teraz musimy tu jakoś się obronić przed dalszymi krokami rosyjskimi. I tak, taka narracja, zobaczcie, w Gazecie Polskiej, w tych mediach prawicowych była 2010-2011. Później to tam Kaczyński kazał uciąć i pomnik wystawić i miał wystarczyć, nie? Ale wtedy jeszcze było to żywe. Stankiewicz 2011, Solidarni 2010, różne takie rzeczy się jeszcze w Polsce działy. A Kaczyński już rozmawiał w knajpie, znowu przywódcę rozmawiał z Pawlakiem. Kiedy myśmy narażali się dla niego i dla Polski oczywiście na ulicach, to on rozmawiał w tym czasie z Pawlakiem. I ja pytam tego wysokiego, powiedzmy, dygnitarza pisowskiego, czy... Bo on, chyba on mnie zapytał, no ale dlaczego pan się, panie Pawle, obawia tutaj coś? Mówię, no ja się obawiam, że Kaczyński przejdzie na stronę rosyjską. Że Kaczyński będzie dalej realizował moskiewskie plany tutaj w Polsce. Tego się najbardziej obawiam. Popieram Kaczyńskiego, ale to, co widzę, mi się bardzo nie podoba. I on wtedy powiedział, no ale przecież Ruscy zabili mu brata.
I że to miało gwarantować, że Kaczyński nie pójdzie teraz dalej na rosyjskim sznurku. Ale kiedy on to mówił, no tam troszeczkę na psychologii się znam, to wiedziałem, że on sam nie wierzy w to, co mówi. No ja tak tam pokręciłem głową, tam nie pamiętam, co powiedziałem. Ale ja wiedziałem, że oni używali tego argumentu. I to był w prywatnej rozmowie jeden z najwyższych tych dostojników pisowskich. Nie? On użył tego argumentu, myśląc, że to jest końcowy argument. A ja sobie potrafię wyobrazić sytuację. I historia zna takie, że nawet jeśli doszło do takiego mordu, nie? To pomimo innych haków, przecież jeśli oni mają silne haki na Jarosława, to on z tego nie wyskoczy. Są różne szantaże. Przecież jeszcze jest osoba Jana Pawła II. To też jest przecież szantaż założony na polską tę część narodową katolicką. Pamiętacie, były takie pobrzękiwania strony katolickiej, że no tu będzie likwidacja okrągłego stołu. Niektórzy już tak zaczęli nawet o tym myśleć, tak jak myśmy tu radzili. Powiedzieli, że to jest Polska Kiszczaka, Michnika i Jaruzelskiego. Już nie pamiętam tego, jaka tam była triada użyta przez kogoś z tej strony narodowo-katolickiej, a wtedy ktoś ze strony, nie pamiętam kto z kim, ale to w telewizji się rozgrywało przed kamerami, ktoś ze strony tej, powiedzmy, postkomunistycznej powiedział, ale przecież to jest Polska też Jana Pawła II. I w tym momencie cisza. I te wszystkie pobrzękiwania szabelką, że będziemy tu robić większą dekomunizację i zwrot Polski na zachód, już po prostu się rozpełzły po, wiecie, na niczym, nie? Spełzły na niczym. I podsumowując ten wątek, na Jarosławie Kaczyńskim kiedyś budowałem. To prawda, popierałem go, ryzykowałem, tam nadstawiałem, że tak powiem, szyję i różne tam takie rzeczy. Ale obserwując to, jak on się zachowywał, jak nieporadnie walczył z komuną, to taki bloger Aleksander Ścioc to punktował bardzo pięknie. Jak można było, na przykład jak były mistrzostwa w piłce nożnej w Polsce, jak wtedy można było podnieść sprawę rządów dyktatury PO-PSL. Tak, nie? I tak dalej, i tak dalej. W różnych momentach, jak zawsze pisowcy robili to, co chciała Moskwa praktycznie. Ustępowali, schodzili z pola i tak dalej. Teraz przyszedł ich czas rządzenia, no to robią nam państwo, że tak powiem, miękkiej dyktatury, model fińsko-białoruski, nie? Także choć popierałem Jarosława Kaczyńskiego, to po pewnym czasie zobaczyłem, że podobnie jak Korwin-Mikke w UPR-ze pozorował tylko działania wolnościowe, a w rzeczywistości miał tylko tumanić młodych Polaków i, że tak powiem, zniechęcać ich do wszelkiego działania i polityki. Podobną działalność robi Michalkiewicz, bo oni pięknie mówią, a później na koniec zawsze rozgrzane umysły, że już mają z takim mędrcem do czynienia. No ale panie Stanisławie, no ale co możemy zrobić? I odpowiedź. Czekać. Nic się nie da zrobić.
Wszystko to służby.
Jak służby będą chciały, to coś zrobią albo nie zrobią. No to jest takie właśnie zaklinanie węża, dlatego powstała telewizja Idź Pod Prąd. I my mówimy, że da się coś w Polsce zrobić.
Frank Martin, sądząc po sytuacji...
Czekaj, jeszcze tylko, jeśli mogę dokończyć, że tutaj mamy do wyboru, powiedzmy, trzy modele Polski. Pierwszy, suwerenność, wielkość, Wielka Polska, Trójmorze i tak dalej. To miało sens, kiedy jeszcze prezydentem był Trump. Dzisiaj, jak widać, administracja amerykańska woli się dogadać z Niemcami. Nie? No to już wiemy, nie? Czyli zostają dwa następne modele. Polakom, że tak powiem, do wyboru. Nie? Oczywiście marzyć można o tym pierwszym, ale mówimy o realnej polityce. No to jest model ten roztopienia Polski w ramach Unii Europejskiej, niemieckiej Unii Europejskiej. I to ta, powiedzmy, koalicja związana z Tuskiem, no to robiła. Nie? Po prostu na sztywno likwidacja Polski na rzecz bycia częścią Zachodu, ale za cenę likwidacji suwerenności. No i trzecia opcja to jest to, co proponuje Putin, a realizuje Kaczyński, czyli model fińsko-białoruski, ja to nazywam. Że możecie mieć suwerenne państwo, będziecie mieć tam kościół, wiarę katolicką, będziecie mieć język polski, będziecie mogli swoje kochanki umieszczać w radach nadzorczych. To wszystko wam gwarantuje Batiuszka z Kremla. Jedynie macie nie prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej. Wydaje się to może nawet korzystną opcją, bo pisowcy ją przyjęli, nie? Idąc na układ z Pekinem, który jest sojusznikiem wprost Moskwy. Nie? Także widać, że ten straszak, znaczy może nie straszak, że to myślenie, że Jarosław stracił brata w Smoleńsku i dlatego będzie się stawiał Rosji, ono jest nieprawdziwe, jeśli porównamy to z faktami polityki już PiSu. Bo kiedy PiS był w opozycji, to mogliśmy jeszcze w to wierzyć. Ale od 2017 roku PiS zrobiło kompletny zwrot w kierunku wschodu.
Frank Martin, sądząc po sytuacji III Rzeczypospolitej, to wychodzi, że współpracują wszyscy.
No a to odkrycie? To jest jakieś odkrycie? Przecież to jest republika bananowa. Tośmy wszystkie partie polityczne, sejmowe w Polsce, wszystkie te siły, które widzicie w telewizorniach warszawskich, mediów sponsorowanych, to są siły wypromowane przez Kiszczaka i Jaruzelskiego. To jakieś ich klony. Dlatego jest taki zajadły atak wszystkich na telewizję Idź Pod Prąd. Bo to jest jedno z niewielu, a chyba najbardziej wyraziste środowisko, które wyrasta, można powiedzieć, spoza tego układu i idzie całkowicie okrężną, inną drogą.
Przechodzimy już do ogłoszeń. W dniach 3-6 czerwca telewizja Idź Pod Prąd organizuje coroczną konferencję dla widzów telewizji z udziałem gości z Polski i zagranicy. Temat zjazdu to Polska i świat po chińskiej pandemii. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie będą się pojawiać szczegóły zjazdu 3-6 czerwca, to jest już w tym tygodniu. Zachęcam, przypominam też, że jeżeli ktoś zapomniał przekazać 1% podatku na Fundację Twój Ruch, to dzisiaj jest ostatni dzień, żeby to zrobić. Trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego. Przy tej okazji oczywiście przypominamy o gitarach, o challenge'u, jak to? Wsparciu telewizji Idź Pod Prąd na... Dzisiaj na rano było 930 gitar, 930 osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd.
Jeszcze 70 osób. No niby niewiele, ale może zabraknąć. Ale powiedz, jak to można zrobić dzisiaj, żeby to wpadło jeszcze do maja?
No z tego, co kojarzę, to trzeba pojechać po prostu i złożyć to dzisiaj w Urzędzie Skarbowym.
A nie, nie, ja mówię, żeby o gitarach, bo to tam korektę...
No to dzisiaj jeszcze można idźpodprąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie banki. No dzisiaj jest poniedziałek, także wszystkie przelewy jeszcze przechodzą.
Czyli
normalnie.
Czyli jeszcze ktoś na przykład jak teraz przeleje, to przyjdzie tak. Dzisiaj?
Dzisiaj jeszcze przyjdzie, tak.
Z każdego banku, nawet tak, nie z tego, tak, gdzie tak, mamy tak. Konto?
Także według mojej wiedzy tak będzie, te PayPale i tak dalej, no to funkcjonują oczywiście jeszcze szybciej, także to jest
jeszcze bezpieczniejsze. Wiem, że można też przez sklepik jakoś też wpłacać, jak ktoś
chce. Te cegiełki chyba, tak. Tak jak mówię, idźpodprąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie szczegóły. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy Ewangelia Mateusza po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, czy fanatycy religijni są blisko Boga? Wydawałoby się, że tak.
No tak, taka jest powszechne myślenie, że kto bardziej taki gorliwy, to jest bliżej Boga. Ale ja przypomnę takie stare polskie przysłowie. Modli się pod figurą, no a teraz challenge, kogo ma za skórą? To dla młodych widzów, którzy może nie znają takiego
trzeba
przysłowie.
Wklepać w internet.
A także modli się pod figurą, a... Kogo ma za skórą?
To Boga będzie miał ma za skórą, nie? Nie pasuje.
Nic więcej nie powiem.
O, także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Za chwilę po programie wydarzenia z 1832 roku. My się z Państwem już żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy i do zobaczenia o godzinie 18.
Fanatyk religijny to ktoś taki, kto jest tak przekonany do swojej wizji Boga i zachowań, które Bóg nakazał człowiekowi, że nawet sam Bóg go nie przekona, że jest inaczej. Nie? Czyli on nie reaguje na argumenty, ale za pomocą jakichś emocji, tradycji czy wychowania jest wprzęgnięty w pewną wizję religijną świata i gdyby pozostał tylko sam w to wprzęgnięty, no to tam powiedzmy głupich nie sieją, nie orzą, nie byłoby z tego wielkiego kłopotu, ale on zwykle chce innych uszczęśliwić, a dokładnie nie uszczęśliwić, tylko na siłę zmusić do tej swojej wizji Boga. Tak w czasach Jezusa postępowali faryzeusze, dlatego Jezus swoim uczniom powiedział: wystrzegajcie się
obłudy faryzeuszów. Bo oni będą różne działania religijne robić, oni będą głosić przeróżne słuszne sprawy, ale oni w sercu są dalecy ode mnie. Nie mają ze mną nic wspólnego. I później apostoł Paweł w liście do Rzymian pokazuje tego skutki. Oto w 10 rozdziale czytamy o nich. Paweł mówi, daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, czyli głupią. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, czyli oni mają swoją religię, a nie Bożą, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Nie przyjęli od Niego daru zbawienia. Czyli jeśli chodzi o odległość od Boga, oni są dalej niż ci, którzy szukają. Bo twierdzą, że wiedzą, jak jest, tylko to nie jest tak, jak Bóg powiedział, że jest. A na początku listu, w 2 rozdziale, mówi o tym społecznym aspekcie, że oni głoszą rzeczy słuszne, ale absolutnie ich nie wykonują. I apostoł Paweł mówi, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Zobaczcie, tu ci, którzy nie znają Boga, ci poganie, którzy bluźnią imieniu Bożemu, są w lepszej sytuacji, bo są uczciwi niż ci faryzeusze, niż ci religijni gorliwcy.
31 maja 1832 roku namiestnik Królestwa Polskiego feldmarszałek Iwan Paskiewicz wmurował kamień węgielny pod budowę Cytadeli Warszawskiej. Teren, na którym zbudowano cytadelę, obejmował 35 hektarów i przylegał do Skarpy Wiślanej. Wykorzystano przy budowie istniejące już koszary Gwardii Królów Polskich, które Rosjanie przemianowali na koszary aleksandrowskie. Zburzono 76 innych budynków z terenu objętego przez cytadelę oraz terenów otaczających ją wysiedlono około 15 tysięcy mieszkańców. Uroczyste oddanie cytadeli do użytku odbyło się 4 maja 1834 roku, ale prace trwały do 1874. Budowę sfinansowały miasto Warszawa i Bank Polski. Była to forma kary za powstanie listopadowe. Całkowity koszt budowy cytadeli wyniósł 11 milionów rubli. Można było za to kupić 8,5 tony złota. Cytadele budowali tylko Rosjanie, rosyjscy żołnierze i robotnicy sprowadzeni z Rosji. Zamontowano w niej armaty o zasięgu do 1500 metrów. Artylerii dalekonośnej nie zamontowano, ponieważ głównym zadaniem tego obiektu było bombardowanie miasta na wypadek, gdyby wybuchł w nim bunt. Cytadela była też siedzibą Komisji Śledczej przy Naczelnym Dowódcy Armii Czynnej i Naczelniku Królestwa Polskiego. Był to centralny organ śledczy zajmujący się przestępstwami politycznymi na terenie Królestwa Polskiego. Wybudowano 104 kazamaty więzienne, w których można było pomieścić prawie 3000 więźniów. W okresie panowania rosyjskiego do cytadeli trafiło około 40 tysięcy ludzi. Kilkuset z nich stracono, m.in. Romualda Trauguta, Stefana Okrzeje, Piotra Bardowskiego i Marcina Kasprzaka. Obecnie w tzw. 10. pawilonie znajduje się muzeum. Resztę obiektu użytkuje dowództwo wojsk lądowych.